Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.
Dzień dobry, witam. Dziś w programie o kampanii Panowie Jazda po Zdrowie, skierowanej do panów w każdym wieku.
No ale my w wieku 20-30 lat nie myślimy w ogóle o tym, że możemy zachorować, a szczególnie zachorować na raka. Więc tutaj to jest jakby typowo dla młodych panów skierowane i tą profilaktykę warto już w wieku pełnoletnim zacząć.
Mobilna przychodnia stanęła w centrum Poznania. Potem wrócimy do tematu choroby POHP.
Blisko 30% chorych chodzi po naszych ulicach i nie wie, że na nią choruje.
W drugiej części magazynu o nowym programie profilaktycznym przygotowywanym przez miasto Poznań dla osób powyżej 60 roku życia.
Senior nie będzie płacił żadnych kosztów, nie będzie ponosił żadnych kosztów szczepionki.
A chodzi o szczepionki przeciwko półpaścicowi. Będzie o tym, kto może liczyć na taką refundację i o samej chorobie, której nie ma co lekceważyć.
Ten ból półpaścicowy nie u każdego występuje. Jeśli jednak on wystąpi, to są potworne bóle i to często nie ma poprawy po standardowych środkach przeciwbólowych.
To wszystko już teraz na antenie Radia Poznań. Zapraszam.
Akcja Profilaktyka.
Organizatorzy kampanii Panowie Jazda po Zdrowie odwiedzili Poznań. We wtorek na Placu Wolności stanął męski bus medyczny, gdzie posługując się terminologią motoryzacyjną, panowie mogli zrobić szybki przegląd swojego stanu zdrowia. Mężczyźni wciąż zbyt rzadko wykonują badania profilaktyczne. Takie kampanie pokazują jednak, że podejście do zdrowia także wśród panów zmienia się. O męskiej medycynie z organizatorami akcji rozmawiał Julian Kozanecki.
4 gabinety, kompleksowy przegląd zdrowia i długa kolejka oczekujących na badanie. Kampanię zorganizowano w taki sposób, by przemawiała ona właśnie do panów. Jak przekonują organizatorzy, udało się.
Katarzyna Kozłowska-Panek, kierownik Fundacji Haskolek. Na pewno ta akcja jest dla nich istotna, dlatego że oni tutaj przychodzą, a tutaj już czeka na nich ta profilaktyka. Nie trzeba się wcześniej zapisać, więc to jest istotne, że nie czekamy na to 2 tygodnie czy 2 miesiące. No i przyjeżdżamy do panów, więc jesteśmy blisko jakby tutaj ich i też komunikacja nasza. Nie czekaj, aż zapali się kontrolka. Zrób dokładny przegląd teraz. Nawiązanie do samochodów jest bardzo istotne.
Badamy się zbyt mało, zbyt rzadko i przede wszystkim dopiero wtedy, kiedy wystąpią jakieś objawy. To jednak zmienia się na lepsze. Niestety, tylko w młodym pokoleniu, tłumaczy lekarz-radiolog Adrian Orłowski.
Pokolenie dzisiejszych 20-30 latków całkowicie inaczej podchodzi do zdrowia i do profilaktyki. I faktycznie to widzimy nawet w gabinetach na co dzień, w szpitalach i w przychodniach, że panowie w tym wieku chętnie się badają i jakby nawet z objawami, które często niedawno się pojawiły, od razu chcą to skontrolować i sprawdzić, wszystko jest okej. Aczkolwiek pokolenie osób w wieku 50-60+, no i głównie panów oczywiście, akcja jest skierowana dla panów, no ma z tym duży problem, bo albo ignorują często objawy, albo jakby pokazują siłę, że nic się nie dzieje, że jest wszystko w porządku. Też jakby ten wzór męskości dalej tkwi mocno w nas i to gdzieś tam się odbija echem.
Z pacjentami nie udało mi się porozmawiać. Mężczyźni czekający w kolejce na badanie uciekali wzrokiem. Niektórzy w niebo, inni w buty. Konfrontowani z pytaniami odpowiadali, że woleliby nie mówić o swoim zdrowiu, okazując wyraźne skrępowanie. Lekarz przekonywał mnie, że ta fasada znika w gabinecie.
Powiem szczerze, że ja tego nie widzę. To jest już nasza kolejna edycja. W gabinecie panowie się chętnie otwierają. Jak widzą, że jest to wykonane profesjonalnie, to jest też jakby taka zawsze pełna konsultacja, że to nie jest tak, że tylko wykonujemy badanie i mówimy, że jest wszystko w porządku, ale coś jest nie tak, tylko panowie dostają całościowy opis, zdjęcia z tego badania, wszelkie zalecenia, gdzie się zgłosić, gdzie pójść i tak dalej. Więc jakby to jest takie pełne zaopiekowanie, nie tylko samo badanie, nie tylko sama konsultacja. I tego skrępowania szczerze mówiąc nie widać i jestem też miło zaskoczony jak wielu panów, bo u nas no, taki poziom profilaktyki, jak chodzi o nowotwory jąder, no można powiedzieć, że za bardzo nie istnieje, bo panowie no, nie chcą się raczej badać, mimo wszystko jest to krępujące badanie. A w przypadku takiej akcji to jest właściwie połowa badań, które wykonujemy i panowie chętnie się zgłaszają.
Podstawowy rekonesans można przeprowadzić nawet w domu przy pomocy indywidualnego konta pacjenta. To pierwszy krok. Dla niektórych niestety jedyny.
Pierwszy krok można wykonać na swoim internetowym koncie pacjenta. To jest na pewno dobry pierwszy krok i jakby dobra podstawa. Aczkolwiek warto też zadbać o to, żeby no, wykonać potem kolejne kroki, bo też czasami widujemy to, że jakby wypełnienie ankiety to jest pierwszy i ostatni krok.
Badania zostały tak przemyślane, żeby odpowiadały panom w każdym wieku. W oddzielnych gabinetach można było było wykonać USG jąder, sprawdzić swoje ciśnienie oraz EKG, przeprowadzić analizę składu ciała i skonsultować z lekarzem aktualnie przyjmowane leki.
Tak naprawdę tutaj nie ma takiej określonej grupy wiekowej, bo na przykład USG jąder to nie jest tak, że jest typowo celowany w jakąś grupę wiekową, ale bardziej mam na myśli to, że nowotwory jąder pojawiają się głównie u panów między 20 a 30 rokiem życia. To jest większość nowotworów jąder. Pojawiają się właśnie wtedy. Potem taki drugi szczyt zachorowań jest w okolicach 50-60, no ale my w wieku 20-30 lat nie myślimy w ogóle o tym, że możemy zachorować, a szczególnie zachorować na raka. Więc tutaj to jest jakby typowo dla młodych panów skierowane i tą profilaktykę warto już w wieku pełnoletnim zacząć. Znowu na przykład USG tętnic szyjnych jest raczej skierowane dla panów w wieku 50+, 60+, no bo wtedy najczęściej już jesteśmy zmiany miażdżycowe w tętnicach szyjnych wykryć i jakoś zareagować w porę, zanim dojdzie do istotnego zwężenia czy ewentualnie udaru mózgu, no bo to jest ta ostateczna konsekwencja niewykrycia wczesnych zwężeń tętnic albo właśnie nasilonej miażdżycy.
W mobilnym punkcie zdrowia można było nie tylko się przebadać, ale i nauczyć się badać samemu. W przypadku raka jąder, który dotyka głównie młodych mężczyzn, jedno z najskuteczniejszych badań można było wykonać samemu w domu. O szczegółach na osobnym stoisku opowiadały medyczne instruktorki.
Najważniejszą rzeczą jest to, aby takie badanie wykonywać po ciepłej kąpieli. I pierwszym krokiem jest obejrzenie się przed lustrem, czy nie ma żadnych zgrubień, zaczerwienień, obrzęków, czy też znacznych różnic w wielkości.
I przechodzimy do badania. Łapiemy w 3 palce kciuk wskazujący i środkowy i kolistymi ruchami badamy całą powierzchnię jąder. Szukamy zgrubień, jakichś guzków, stwardnień. Zajmuje 2-3 minuty. Właśnie najważniejsze, żeby było po kąpieli, a wczesne wykrycie raka może uratować życie.
Dodajmy, Poznań był jednym z 18 miast na trasie mobilnego punktu męskiego zdrowia.
O choroba! Jak to się leczy?
Latem zapominamy o smogu, o kłopotach z oddychaniem. Tymczasem wielu Polaków cierpi, niezależnie od pory roku, na POHP. Wracamy w naszym magazynie do tego tematu, bo to bardzo poważna choroba. Dla Stowarzyszenia Dziennikarze dla Zdrowia o POHP mówiła dr Małgorzata Czajkowska-Malinowska, krajowy konsultant w dziedzinie chorób płuc.
POHP to druga po nadciśnieniu tętniczym najczęstsza przewlekła choroba w Polsce. Najczęstsza choroba, jeżeli chodzi o obszar chorób płuc. Choruje na nią według danych epidemiologicznych 2 miliony osób, ale w naszym polskim systemie zdrowia mamy tylko 1 300 000 osób z chorobą rozpoznaną, czyli blisko 30% chorych chodzi po naszych ulicach i nie wie, że na nią choruje. Jest to choroba, która jest chorobą postępującą, przewlekłą, ale także chorobą, która jest chorobą śmiertelną, jeżeli jest nieleczona. Ale co jest ważne, jest to choroba, która poddaje się profilaktyce i leczeniu. Więc mamy tutaj wiele do zrobienia, ażeby chorobę wcześnie wykryć i móc ją skutecznie leczyć.
Nazwa jest dość skomplikowana. Wyjaśnijmy zatem to najtrudniejsze słowo, czyli obturacja. Co to takiego?
Obturacja to jest zwężenie oskrzeli, na które wpływa ciągłe drażnienie przez różnego rodzaju pyły lub dymy, a więc przede wszystkim przez dym tytoniowy, dochodzi do pogrubienia ścian oskrzeli i zmniejszenia światła oskrzeli. Kolejnym objawem, który się pojawia poza kaszlem, jest jeszcze odkrztuszanie wydzieliny, więc w tych oskrzelach zalega wydzielina, a więc zwężenie oskrzeli potęguje się jeszcze przez taki mechanizm. Dodatkowo drugą chorobą, która jest składnikiem POHP, jest rozedma, kiedy dochodzi do pękania przegród międzypęcherzykowych i tworzą się pęcherze rozedmowe i te oskrzela nie mają odpowiedniego napięcia, czyli rozciągania w ten sposób, żeby utrzymać drożne światło oskrzeli, czyli kilka mechanizmów. Pogrubienie ścian oskrzeli, zalegający śluz i osłabienie tego napięcia powoduje, że dochodzi do obturacji, czyli zwężenia oskrzeli.
Czy Polacy w ogóle znają tę chorobę, bo bardzo często jest ona wiązana z paleniem papierosów, ale są też osoby, które nie palą, a mimo wszystko mają POHP, to drugie pytanie. No i ważna rzecz, przecież często palacze kaszlą, no bo palą papierosy i nie wiążą tego z chorobą.
Ta nazwa jest trudna. POHP, robiliśmy badania ankietowe Kantar, które były przeprowadzone w tamtym roku, pokazały, że jedynie 25% populacji wie, że w ogóle taka choroba istnieje. Kolejna rzecz to małe powiązanie czynnika sprawczego, czyli palenia papierosów z samą chorobą. Czasem objawy takie bardzo charakterystyczne dla POHP, czyli kaszel z odkrztuszaniem wydzieliny, traktowany jest jako normalny objaw palacza papierosów. Kaszle, no bo palę papierosy. mam duszność, męczę się, no bo palę papierosa, ale ten kaszel przede wszystkim jest tak traktowany. Mało tego, pojawiają się reklamy, weź sobie syrop na kaszel palacza. Nie ma w ogóle takiego pojęcia jak kaszel palacza. Kaszel jest zawsze objawem alarmującym, to znaczy coś się dzieje z moim organizmem, ponieważ taki przewlekły kaszel utrzymujący się przez 8 tygodni powinien być przede wszystkim alarmem. Więc ta niska świadomość, że objawy mogą być związane z chorobą i niezwracanie na to uwagi. Jeszcze co pokazuje to badanie Kantar, że mało tego, że nieznana jest ta choroba, nieznany jest skrót tej choroby, objawy nie są kojarzone, to 8% osób, które miały rozpoznaną chorobę, nawet po rozpoznaniu nie zgłasza się w ogóle do lekarza. 70% deklaruje, że kiedy nawet mają jakieś dolegliwości, to tak naprawdę też nierozpoznawane u nich jest zaostrzenie choroby podstawowej, czyli POHP, bo nie zdają sobie z tego sprawy, że jest to problem.
W przypadku leczenia POHP jest coraz więcej leków, ale dużą szansą dla pacjentów jest także terapia biologiczna.
To jest naprawdę wielki przełom. Dwa leki, dupilumab i mepolizumab. To jest zupełnie nowa era leków biologicznych w POHP, czyli przejście od takiego leczenia opartego na lekach tylko rozszerzających oskrzela do leczenia ukierunkowanego opartego na biomarkerach. Czekamy na refundację tych leków. Wiadomo, że to nie są leki na kieszeń każdego pacjenta, a poza tym to nie są leki, które mają być przekazane każdemu pacjentowi. To jest wybrana grupa chorych. Więc ważna jest ta refundacja, żeby rzeczywiście pacjent otrzymał takie leczenie, bo na to czekamy, ale także musi się zwiększyć wiedza wśród samych lekarzy, świadomość, którym pacjentom możemy takie leczenie zastosować, no bo warunkiem jest określenie tych kryteriów kwalifikacji.
Dodajmy, najważniejsza profilaktyka, czyli zdrowy styl życia i oczywiście w przypadku palaczy rzucenie palenia. W naszym magazynie teraz piosenka. Po niej o szczepieniach przeciwko półpaścowi.
Opowieść się zaczyna, jaka taka, jaka taka. To co dzieje się na lądzie, to pod wodą też się zdarza. Oto morał tej piosenki, który często się powtarza. Coś dla smaku, czary, mary, czary, mary. Ale pan pustorak stary, co pod nieskalistym kroczy, nie dał nabrać się na czary. Nie te oczy, meluzyno, meluzyno, pożyć płonne swe.
dzieje się na lądzie, to pod wodą też się zdarza. Oto refren tej piosenki, który często się powtarza. Meluzyno, meluzyno, porzuć płonne swe nadzieje, odpływ własną limuzyną. Świat się śmieje, świat się śmieje. To co dzieje się
Magazyn na zdrowie.
Miasto Poznań ogłosiło, że rozpoczyna kolejny program profilaktyczny, który już wkrótce pozwoli seniorom skorzystać z bezpłatnej szczepionki. Będzie można zabezpieczyć się przed półpaścem. W jaki sposób i kiedy program będzie realizowany? Z tym pytaniem wybrałam się do Wydziału Zdrowia Poznańskiego Magistratu.
Urszula Piaszczyńska, kierownik Oddziału Zdrowia Publicznego w Wydziale Zdrowia Urzędu Miasta Poznania.
Dobra informacja dla poznańskich seniorów, tych, którzy już ukończyli 60. rok życia. Będzie kolejny program profilaktyczny dla nich. Proszę powiedzieć o konkretach.
Przygotowaliśmy kolejny program profilaktyczny. To jest program dotyczący profilaktyki półpaśca i neuralgii półpaścowej, który, tak jak pani powiedziała, jest przeznaczony czy dedykowany osobom starszym. Tu konkretnie osobom od 60 roku życia do 64.
Dlatego, że po ukończeniu 65 roku życia obejmuje ich program rządowy, z którego mogą korzystać. Ale nie dla wszystkich seniorów ten program będzie przeznaczony.
Tak, wskazałam grupę docelową, jeżeli chodzi o wiek. Natomiast no tutaj też mamy parę kryteriów, które należy spełniać, a więc osoby starsze zamieszkujące w Poznaniu, rozliczające podatek dochodowy na rzecz miasta Poznania i osoby, które są w grupie ryzyka. Mamy tu na myśli przede wszystkim osoby przewlekle chore, osoby chore na przykład choroby nowotworowe, osoby chore na cukrzycę, inne choroby przewlekle, osoby ze zmniejszoną odpornością, osoby chorujące na choroby autoimmunologiczne, po chemioterapii, radioterapii.
Lekarz kwalifikujący będzie sprawdzał, czy tutaj dany senior spełnia te kryteria.
Lekarz tak, ale myślę, że już jeżeli wybierzemy realizatora, te kryteria włączenia będą dotyczyły już włączenia do programu, czyli na etapie zapisywania się do udziału w programie.
Na razie decyzja zapadła. Na jakim etapie teraz jest ta sprawa?
Mamy w tej chwili 3 programy przygotowane. Dotychczasowe programy, które realizowaliśmy przez kilkanaście lat, czyli szczepienia przeciwko grypie, szczepienia przeciwko HPV, przejęło finansowanie państwo, Ministerstwo Zdrowia, NFZ. My opracowaliśmy kolejne programy, w tym 2 programy szczepienne. To jest profilaktyka półpaśca i neuralgii półpaścowej, o której rozmawiamy, oraz profilaktyka zakażeń wywołanych RSV. Wszystkie 3 programy są przyjęte przez Radę Miasta Poznania i otrzymaliśmy finansowanie na ich realizację. W tej chwili przygotowujemy się do wyłonienia realizatora.
Czyli de facto seniorzy kiedy powinni się przygotowywać ewentualnie na to, żeby już wiedzieć, gdzie mają się zgłaszać? Jak to długo potrwa? Wrzesień, październik?
Bardzo byśmy chcieli, aby program rozpoczął się w ostatnim kwartale.
Mówiła pani o 3 programach, półpasiec, RSV i 3?
Profilaktyka nietrzymania moczu u kobiet w wieku 30+. Ten program też jest nierozstrzygnięty, co prawda już ogłoszenie konkursowe pojawiło się na stronach, ale niestety nie zgłosił nam się żadny oferent, więc w tej chwili pracujemy nad ponownym ogłoszeniem tego konkursu.
Ile pieniędzy będzie przeznaczonych na ten program dotyczący półpaśca i ile mniej więcej liczą państwo, że obejmie seniorów?
Przeznaczamy na ten program profilaktyki półpaśca corocznie 350 tysięcy, czyli w ciągu powiedzmy 3 lat, jeżeli w tym roku się rozpocznie, a tak liczymy, to jest 3 razy po 350, czyli 1 050 000. Przewidujemy przynajmniej tak jest na razie w programie, że za tą kwotę zostanie zaszczepione około 330 osób, natomiast w ciągu tych 3 lat ponad 1000 osób. Tu chyba ważną rzeczą, którą należy dodać, że oprócz tych działań w postaci szczepień będą prowadzone również działania edukacyjne.
To proszę jeszcze powiedzieć o kosztach. Jak to wygląda ze strony seniorów? Czy oni w jaki sposób będą musieli partycypować w tym szczepieniu?
W przypadku naszego programu seniorzy nie będą partycypowali. Jest to tak pomyślane, że w tej chwili ta grupa docelowa, czyli osoby w wieku 60-64 lata, mają możliwość zaszczepić się z 50% refundacją ze środków NFZ-u. Natomiast miasto, realizując ten program, postanowiło, żeby dofinansować tą drugą część. Reasumując, senior nie będzie płacił żadnych kosztów, nie będzie ponosił żadnych kosztów szczepionki.
A dodajmy, że te koszty są wysokie i nie każdego seniora na to stać.
Jedno szczepienie należy szacować, że to jest koszt około 375 zł. Mówię o tej refundacji, tak? Bo całe szczepienie to jest tam ponad 750 zł. Co istotne, że tutaj w przypadku półpaśca i neuralgii półpaścowej osoba musi być zaszczepiona 2 szczepionkami w okresie 0 i najlepiej po 2 miesiącach przyjąć drugą dawkę.
Procedura więc trwa, a dlaczego warto skorzystać z tych szczepień? Bo półpasiec to bolesna i czasem groźna choroba. Wracamy teraz do rozmowy z ekspertem. To profesor Iwona Mozer-Lisewska, ordynator oddziału zakaźnego Szpitala Miejskiego imienia Strusia w Poznaniu, z którą o półpaścu rozmawiałam wiosną przy okazji Tygodnia Wiedzy o tej chorobie.
Na zdrowie.
Zaskakująca pierwsza informacja jest taka, że właściwie każdy z nas, prawie każdy z nas tego wirusa w sobie ma.
Tak, to wynika z biologii wirusa. VZV, czyli varicella zoster wirus, czyli wirus półpaśca i ospy wiecznej, to ta sama grupa. Cechą charakterystyczną tych wirusów jest to, że one się integrują z komórką gospodarza. W związku z czym to zakażenie jest dożywotnie. Większość z nas przebyła ospę wieczną. Po przechorowaniu ten wirus jest zdeponowany w zwojach nerwowych, czuciowych i przy spadku odporności daje o sobie znać między innymi w postaci półpaśca.
Skoro ten wirus jest ukryty w tych zwojach nerwowych, to znaczy, że on później, jeżeli dochodzi do jego aktywacji i może wywoływać różne neurologiczne objawy?
Też, ale najczęściej są to objawy skórne. Najczęściej reaktywacja tego wirusa ma w jakichś specyficznych okolicznościach, na przykład w przypadku odporności. Wtedy ten wirus zostaje transferowany do poszczególnych obszarów skóry. Zwykle wcześniej chory odczuwa ból, pieczenie, jakąś przeczulicę, taką nadwrażliwość, po czym pojawiają się takie skupiska drobnych pęcherzyków, które się tak girlandowato układają. Najczęściej to jest lokalizacja wzdłuż przebiegu nerwów czuciowych międzyżebrowych. Ale mamy też inne lokalizacje, szczególnie niebezpieczne, jeśli dotyczą one ośrodkowego układu nerwowego czy narządów wzroku. Wtedy mamy do czynienia z zajęciem gałązki ocznej nerwu trójdzielnego i może dochodzić do różnych poważnych powikłań, takich jak zapalenie naczyniówki, tęczówki, a bardzo niebezpieczne uszkodzenie rogówki, co może skutkować utratą wzroku. Bardzo także niebezpieczną lokalizacją jest ośrodkowy układ nerwowy, czyli zapalenie opon mózgowodzeniowych i mózgu. I chorzy z takim rozpoznaniem do nas trafiali. Tutaj zakres objawów to jest bardzo różny. Zaburzenia równowagi to są porażenia nerwów, to jest silny ból i światłowstręt, to mogą być niedowłonki włady i wtedy rozpoznanie opiera się na badaniu płynu mózgowodzeniowego, który się popiera podczas punkcji lędźwiowej.
Czyli w tym przypadku przypadku diagnostyka jest dużo trudniejsza.
To znaczy, jeśli chodzi o lokalizację taką skórną i też gałązki ocznej, nerwu twarzowego, to optycznie to widać, że są te pęcherzyki usytuowane na powiece, na czole na przykład, na policzku. Dużo trudniej jest rozpoznać, jeśli nie ma wykwitów patologicznych, takich zewnętrznych, zapalenie opon mózgowodzeniowej o tej etiologii. I tutaj taką wielką zdobyczą medycyny są właśnie te badania, gdzie ten czynnik sprawczy może być już zidentyfikowany w ciągu pół godziny. Na przykład nasze laboratorium doskonale te badania wykonuje i ocenia.
Czy jest możliwość taka, że chory ignoruje te wszystkie objawy i przechodzi półpaśce?
To się zdarza raczej incydentalnie. Też trzeba podkreślić, że ten ból neuropatyczny, ten ból półpaścowy nie u każdego występuje. Jeśli jednak on wystąpi, to są potworne bóle i to często nie ma poprawy po standardowych środkach przeciwbólowych. Ten ból neuropatyczny może utrzymywać się wiele miesięcy. Mieliśmy pacjenta, gdzie do roku się utrzymywał. Tutaj postępowanie przeciwbólowe jest bardzo trudne i nierzadko nie odnosimy jakichś spektakularnych rezultatów.
Ta grupa ryzyka jest coraz większa. Przede wszystkim ten wiek 50+, plus właśnie osoby z różnymi chorobami przewlekłymi. Czy to oznacza, że tego półpaśca będzie coraz więcej?
Tak, albowiem jak się szacuje, ponad 99% społeczeństwa piątej dekady życia przebyło ospę wieczną, a zatem eksperci rokują, że podatność na półpaśc może dotyczyć wielu milionów ludzi. Stąd też taka bardzo istotna jest profilaktyka. I tutaj mamy oręż, szczepionka białkowa, rekombinowana, która zawiera taki booster, który potęguje, wzmacnia formułowanie się odporności immunologicznej. Przechorowanie półpaśca nie zostawia trwałej odporności. Stąd osoby, które przechorowały, a mają to ryzyko wkalkulowane w stan swojego zdrowia, warto, żeby z tej opcji szczepionkowej skorzystały.
Dodajmy, według danych Centrum E-Zdrowia w Polsce rozpoznaje się rocznie do 142 tysięcy przypadków półpaśca, może więc warto zainteresować się szczepieniami. Tym apelem kończymy nasz program. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia za tydzień.
Magazyn Na Zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.